kilka dni temu miałem wykład na temat integracji żywych struktur, na przykład w mózgu, ze strukturami elektronicznymi. Powiedziałem o integracji węgla z krzemem. Węgla, czyli białek, budulca życia, z krzemem, czyli z elektroniką, z procesorami. I naszła mnie taka myśl, że nie ma ścisłej granicy pomiędzy czymś, co żyje, a czymś, co nie żyje. A przykładem na to, co gdzieś jest tam pomiędzy, są ksenoboty. I tu przypomniał mi się fascynujący tekst profesora Petera Nobla, profesora mikrobiologii z Uniwersytetu w Waszyngtonie, właśnie o ksenobotach. Ksenoboty zwane czasami żywymi robotami, bo jakkolwiek abstrakcyjnie to nie zabrzmi, łączą biologiczne tkanki z zaawansowanym programowaniem. Ich nazwa pochodzi od afrykańskiej żaby szponiastej, Xenobus mlevi, z której pochodzą komórki używane do ich budowy. Za chwilę wyjaśnię zresztą, dlaczego akurat z niej. To są niewielkie, maksymalnie milimetrowej wielkości organizmy, no właśnie, czy ja mogę powiedzieć organizmy? Powiedzmy organizmy, o zdolności do samodzielnego poruszania się. I znowu abstrakcja, chyba mogę powiedzieć, że one są połączeniem biologii, robotyki i sztucznej inteligencji. Innowacyjność ksenobotów polega na ich konstrukcji. Nie są to ani tradycyjne roboty z metalu czy z plastiku, ani naturalne organizmy. Powstają z komórek skóry i mięśni serca żaby, które zostały tak zaprogramowane, aby wykonywać określone zadania. Proces tworzenia ksenobotów składa się z kilku etapów. Pierwszy to jest wyizolowanie komórek ze skóry i mięśnia serca wspomnianej żaby. Komórki skóry zapewniają strukturę i stabilność temu tworowi, a komórki serca umożliwiają ruch przez rytmiczne skurcze. Następnie, to jest drugi etap, przy użyciu zaawansowanych algorytmów symulacyjnych komputer czy odpowiedni program projektuje ksenoboty do konkretnych zadań. I to jest trochę kosmos, bo one mają cechy i ze świata organizmów żywych i z tego świata, powiedziałbym, martwego. Mają na przykład zdolność do samonaprawy. W przypadku uszkodzenia potrafią się regenerować, a to powoduje, że są użyteczne w miejscach, gdzie tradycyjne roboty nie byłyby w stanie przetrwać. Ponadto ksenoboty są biodegradowalne, no bo w zasadzie są zbudowane z żywych komórek. Z żywych komórek. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego tak się... Kiedyś żywych, teraz żywych. Znaczy w skrócie, po zakończeniu swojej misji po prostu rozkładają się, a to eliminuje problem zanieczyszczenia czy odpadów. Po co w ogóle takie twory budować? Pierwsza odpowiedź, bo można. Programowanie żywych komórek po to, by te wykonywały konkretne zadania, jest w ogóle mega ciekawe. To daje nam też wiedzę, no właśnie, nie tylko na temat tego, jak komórki funkcjonują, ale też tego na temat, znaczy jak integrują się większe takie konglomeraty, w których muszą się jakoś wyspecjalizować. Ksenoboty potrafią się organizować, transformować w formy lepiej dostosowane do konkretnego środowiska. Nie wiemy, jak to działa, ale widzimy, że działa. Ale są też i bardzo praktyczne aspekty tych badań. Przeprowadzono na przykład eksperymenty, w ramach których ksenoboty zostały zaprojektowane, zaprogramowane do zbierania w środowisku wodnym cząsteczek plastiku i poradziły sobie z tym. W medycynie mogą być używane jako precyzyjne systemy dostarczania leków w ciele człowieka na przykład, ale to może w przyszłości, bo na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby to prognozować. Jeszcze dalszej przyszłości, choć jak mówię o przyszłości, nie mam pojęcia, czy mówię o przyszłości za rok, czy mówię o przyszłości za 10 lat, ale w przyszłości być może będą pracowały we wnętrzu naszego ciała, na przykład rozpuszczając skrzepy krwi, czy usuwając komórki nowotworowe. Tak jak mówię, to oczywiście jest przyszłość, ale nie mam przekonania, że jakoś bardzo odległa. Ksenoboty to w ogóle bardzo nowa rzecz, zostały pokazane dopiero jakieś 3 czy 4 lata temu. W laboratoryjnych badaniach próbuje się je wykorzystać do regeneracji tkanek, no ale to znowu gdzieś tam przyszłość. Zupełnie w sumie nieokreślonym obszarem są tutaj kwestie bioetyczne, etyczne. Co jest bezpieczne, a na co powinniśmy zwracać uwagę? To są maszyny, które żyją, albo to są żywe organizmy, które mają cechy maszyny czy robota. nie potrafią się wprost reprodukować, a przynajmniej nie znalazłem na to dowodów w opisach wyników badań, które śledziłem. Ale to biomaszyny, które potrafią się organizować i zmieniać. I wiecie, nie chodzi mi o to, że skleją się w jakiś taki makroorganizm, który nas zaatakuje. Nie muszą tego robić. Wystarczy, że zaczną działać poza naszą kontrolą. W aplikacjach medycznych, ale też środowiskowych, to jest dość ryzykowna sytuacja. Jak będą się modyfikowały w środowisku naturalnym pod wpływem różnych bodźców, jak będą się rozprzestrzeniały, jak zapewnić nad nimi pełną kontrolę, może włączyć, może, nie wiem, jakoś zainstalować w nich taki bezpiecznik, który na przykład wyłączałby je po określonym czasie. No właśnie, na te pytania na razie nie ma dobrej odpowiedzi. Ale też, żeby nie straszyć, my nie jesteśmy na etapie wpuszczania ich do środowiska albo do krwiobiegu. My jesteśmy na zupełnie wstępnym etapie ich badania. Jest jeszcze jedna sprawa warta wyjaśnienia. Dlaczego ksenoboty są budowane z komórek żaby, a konkretnie z embrionów żaby konkretnego gatunku? Bo dotychczas, z tego co wiemy, tylko u niej naukowcy odkryli dość specyficzną i niespodziewaną cechę. Jej komórki potrafią przystosować się do nowych warunków, nawet takich, z którymi żaba nigdy wcześniej nie miała do czynienia. Co więcej, potrafią spontanicznie reorganizować się w wielokomórkowe, właśnie, czy ja mogę powiedzieć wielokomórkowe organizmy? Może to nie organizmy? I co bardzo ważne, te struktury, te organizmy, powiedzmy, właśnie one wykazują zachowania wykraczające dość daleko poza to, z czym do czynienia miały ich komórki składowe. I podam tu konkretny przykład. Komórki, o których mówię, niektóre z nich są wyposażone w rzęski. Wtedy, gdy komórki budują skórę żaby, rzęski służą do przemieszczania czy do rozprowadzania na powierzchni tego zwierzęcia śluzu. Ale gdy taką komórkę wyciągniemy, gdy przeorganizuje się ona z innymi w jakąś większą strukturę, która żabą z całą pewnością nie jest, te same rzęski nagle zaczynają pełnić funkcję aparatu ruchu. One zaczynają działać jak macki, czy jak nogi, czy jak chwytaki. To powoduje, że ksenoboty zaczynają się poruszać, a nawet, jak mówię, chwytać jakieś obiekty, chociażby te kawałki plastiku. Choć przecież nie tego rzęski się uczyły, czy nie do tego są wyuczone, a zatem skąd wiedzą, co mają robić? Potrafią nie tylko to, potrafią się też replikować, ale inaczej niż organizmy żywe, bo one replikują się bez wzrostu. Liczba komórek pozostaje taka sama, ale liczba organizmów rośnie albo maleje, w zależności od tego, czy się integrują, czy dezintegrują. Ksenoboty mają też umiejętności, nie wiem, nawigowania, orientowania się w przestrzeni, czy w swoich środowiskach. W skrócie i tak bardzo spłycając, w pewnym sensie one wiedzą, gdzie są. Ostatnio odkryto, że podobne właściwości mają niektóre komórki budujące nasze płuca. Czy będziemy roboty z nich wybudowane nazywali antropobotami? Te badania są na bardzo, bardzo jeszcze wstępnym etapie. Trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć więcej. Gdyby tego wszystkiego było jeszcze mało, niektóre komórki z tych badanych mogły budować struktury biologiczne nawet po śmierci organizmu, z którego pochodziły. Czyli takie życie po śmierci, choć wciąż tu na Ziemi. Z badań nad ksenobotami wynika, że takie komórki po śmierci organizmu mogą przyjmować zupełnie inne funkcje niż te, które miały za życia. O tym już wspominałem. Mogą też w inny sposób się organizować. Organizowanie się i funkcjonowanie w nowych warunkach wymaga komunikacji tych pośmiertnych komórek. Nie wiemy, jak się to dzieje, nie wiemy, jak to działa, nie wiemy, co taką komunikację motywuje. Wiemy, że po śmierci aktywują się niektóre geny, które za życia były uśpione. Czy to one dają ten sygnał niektórym komórkom do, jak gdyby, życia po śmierci całego organizmu? To może wniosek nad wyraz, ale komórki, choć nie wiadomo czy wszystkie, mają w sobie jakiś potencjał transformacji, nawet jak organizm, w którego skład wchodziły, nawet wtedy, kiedy on już nie żyje. I uważam, że to jest mega ciekawe. I dlatego pomyślałem, że zrobię o tym film. Śledźcie Nauka to Lubię, śledźcie nasze kanały społecznościowe i zapraszam Was serdecznie.